Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami, tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Jeśli nie będziemy podążać za uczniami i zmieniającym się światem, nasza praca może być bezcelowa, przekonują nauczyciele ze szkoły podstawowej numer 41 na bydgoskim Szwederowie, którzy dwoją się i troją, by szkołę uczynić ciekawszą. Dziś w naszej audycji m.in. o tym, jak ważne dla uczniów i nauczycieli są międzynarodowe kontakty. Michał Słobodzian, witam w Wieczornych Pikselach.
In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going nay na na na. Came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh, na nay na na na,
nay na na na.
Wieczorne piksele.
Unijny program Erasmus to nie tylko międzynarodowa wymiana studentów. Daje także nowe możliwości uczniom i nauczycielom ze szkół różnego szczebla. W jaki sposób międzynarodowe kontakty zmieniają oblicze szkoły? Co dają uczniom? W jaki sposób unowocześniają naukę? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania udałem się do szkoły podstawowej numer 41 na bydgoskim Szwederowie, gdzie od dekady rozwijana jest międzynarodowa współpraca.
Wojciech Konarski, dyrektor szkoły podstawowej numer 41 w Bydgoszczy. My jako szkoła już od 10 lat bierzemy udział w projekcie Erasmus. Wcześniej była to wymiana z nauczycieli pomiędzy Szwecją, Irlandią i Łotwą. W tej chwili młodzi nauczyciele podjęli kolejny etap. Zaczęli od e-twinningu, czyli kontaktu pomiędzy krajami za pomocą korespondencji elektronicznej. No i stopniowo przeszkolili się, byli na wymianie Erasmusa jako szkolący się nauczyciele, a w tej chwili dołączyli projekt, w projekcie biorą udział uczniowie.
Widzi pan, że te projekty faktycznie oddziałują na szkołę? Coś się tutaj zmienia w podejściu nauczycieli do uczniów?
To metodyka, poznanie metodyki pracy wcześniej, ale przecież również szereg akcji. Do niedawna był u nas super konkurs, super klasa, w którym uczyło się języka angielskiego podczas konkursu i przygotowywali się uczniowie do konkursów pozaszkolnych. Takie doświadczenie wymiany językowej jest no, chociażby jednym. Święty Patryk, który praktycznie w szkole zapraszam, jest zielono, poza jedną rzeczą, którą jest zabroniona, poza piwem, jest to wszystko to, co jeżeli chodzi o Irlandię. Zresztą lubimy Irlandię, poprzedni wyjazd był, poprzednia współpraca Sokratesa była z Irlandią i jest to cały czas kontynuowane. W tym roku mieliśmy Dzień Europy, wiosenny Dzień Europy, w której wszyscy uczniowie podzieleni byli na grupy, to znaczy klasy wybrały sobie jakiś kraj i przygotowały coś o danym kraju. Przechodząc, każdy uczeń mógł sobie zobaczyć, jaka jest kultura, jaki jest język, co wiadomo o tych, wiem, że część nawet uczniów starszej klas zrobiło sobie przedstawienie, część uczyło się tańca. No praktycznie rzecz biorąc, można było poznać. Nie jest to nowy pomysł, bo kiedyś już tak zrobiliśmy w poprzednim projekcie. Natomiast pokolenie się zmienia, no dzieci odchodzą, powtarzamy, no i staramy się uatrakcyjnić. I praktycznie przy to, co te wszystkie działania, które robimy, są po to, żeby poznać kraj, znaczy Europę. Jak również wiem, że był nawet teatr, który przedstawił przedstawienie w języku angielskim i dzieci klas młodszych reagowały śmiechem, smutkem, tak jak w teatrze. Co najważniejsze dla mnie, rozumiały ten język angielski. Dzisiaj, znaczy w dniu jutrzejszym nauczyciele będą się szkolili znowu z technik postępowania i łączenia interkulturowości, żeby to ewentualnie za pomocą również teatru, tak? No, będzie to zupełnie inne, odmienne podejście do uczenia. To, co powiedziałem, to można to by było cały dzień mówić o tym, ile z tych korzyści jest.
Joanna Gralak, nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej nr 41. Ja zostałam zachęcona przez pana dyrektora do tego, żeby się zainteresować Erasmusem, w związku z tym, że w momencie, kiedy był Sokrates u nas w szkole, to jeszcze tutaj nie pracowałam. Poczytałam, pojeździłam na kilka szkoleń i napisałam pierwszy projekt razem z panią Anią. Udało nam się otrzymać dofinansowanie. Wyjechałyśmy do Edynburga na szkolenie z nowoczesnych metod właśnie nauczania języka angielskiego, ale nie tylko. Po roku udało nam się znaleźć partnerów, zrobiłyśmy projekt, no i w tej chwili mamy mobilność, wymianę pomiędzy uczniami.
Anna Zmaja-Robak, również nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej w klasach 4-6. Bardzo zachęciła mnie współpraca z innymi krajami już wcześniejsza na platformie eTwinning. To jest platforma dla nauczycieli, językowców z różnych państw, po to, aby wzajemnie się spotykać na tej platformie, zakładać projekty, ale też szukać później partnerów właśnie do takich akcji już większych jak Erasmus+. My już czwarty rok działamy, że tak powiem, obok Erasmusa, bo to jest projekt niezależny i na platformie eTwinning współpracujemy ze szkołą w Grecji, w Larisie, w centralnej Grecji. Projekt się zmienia, bo on co roku ma innych uczestników i zmienia się też ilość dzieci biorących udział. Na platformie oni się spotykają, po prostu wymieniają ze sobą uwagi dotyczące lekcji, zamieszczają też efekty swojej pracy i są to głównie projekty w języku angielskim, no wiadomo, ze względu na język, ale też wysyłamy sobie wzajemnie listy i to są listy przesyłane tradycyjną pocztą, co już dzisiaj jest rzadkością zresztą. Także nie tylko tiki, nie tylko, bo właśnie jeśli chodzi o realizację tych projektów, to bardzo często też dzieci biorą udział przy realizacji z wykorzystaniem narzędzi TIC, czyli jest to na przykład nagrywanie filmików, tworzenie quizów przy pomocy różnego rodzaju aplikacji nowoczesnych. Także podstawowym wykorzystaniem tutaj są takie nowoczesne metody i techniki, jak na przykład internet, czyli uczą się, jak się poruszać po tym internecie, ale też jak bezpiecznie z niego korzystać, jak selekcjonować, wybierać, analizować informacje i jak robić to w języku angielskim. Ale no, straszną frajdę, że tak powiem, przynoszą im te listy, które otrzymują co jakiś czas. Długo czekają na te listy, bo wiadomo, jak nasza polska poczta działa tutaj. W Grecji to samo, także czasami nawet czekają po 2-3 tygodnie. A kiedy dostają te listy, to po prostu są paczki rozrywane. Także to jest takim dodatkowym, fajnym punktem tego programu. No i właśnie te działania już wcześniej podjęte właśnie na platformie i współpraca z Grecją, że tak powiem, zachęciła mnie do tego, żeby iść troszkę o krok dalej. I dlatego właśnie ten Erasmus.
Mówił pani, że zaczęło się tak naprawdę od szkoleń dla was. Co było takie otwierające?
W ogóle napisanie projektu w ramach programu Erasmus Plus to nie jest prosta sprawa. To jest arkusz dokumentacji unijnych, które zajmuje około 50 stron. Trzeba to wypełnić wspólnie z partnerami, więc sam fakt dogadania się i ustalenia wspólnej wersji to już jest kwestia, która wymaga naprawdę sporo czasu. No i trzeba się nauczyć tego pisać. Stąd udział w takim szkoleniu umożliwił nam jakby taki szerszy ogląd tego, co tak naprawdę powinnyśmy zawrzeć, jak ten projekt napisać, żeby dostać dofinansowanie. Gdyż projektów można napisać masę, ale dofinansowanie dostają tylko te, które są najwyżej punktowane, czyli które dopasują się do tych kryteriów.
Co decyduje o tym, że no właśnie projekt jest wysoko oceniany?
W ciągu każdej selekcji jest, że tak powiem, inny dobór części, które są oceniane. Zawsze jest to jakiś element interkulturowości, współpracy, realizowania wspólnego celu. To, jaki sobie narzucimy cel, jaki założymy cel, to zależy tylko i wyłącznie od nas. W każdym momencie, w każdym elemencie naszego wniosku musimy udowadniać, że my ten cel realizujemy poprzez wszelkiego rodzaju ciekawe dla uczniów i dla nauczycieli działania. W zeszłym roku, w momencie, kiedy my pisałyśmy projekt, ważnym elementem było też wykazanie integracji pomiędzy różnymi społeczeństwami ze względu na szerzący się problem imigracji w całej Europie. Więc my też to zawarliśmy, mamy takich partnerów, którzy różne działania podejmują, żeby pomóc dzieciom się integrować, bez znaczenia z jakich krajów pochodzą.
Czyli te projekty też są dopasowywane po części do tego, jak zmienia się świat.
Każdego roku mamy inne kryteria, które są brane pod uwagę. My te kryteria znamy, one są opublikowane na stronie i jakby próbujemy się dopasować przynajmniej do trzech tych kryteriów, pisząc nasz projekt.
Co taki Erasmus daje nauczycielowi?
W momencie, jak już mamy dofinansowanie, jak już uda nam się wyjechać, no to jeżeli otrzymamy dofinansowanie w akcji tej typowo dotyczącej kształcenia i dokształcania się nauczycieli, no to jest to niesamowita okazja do tego, żeby nabyć doświadczenie takie, którego nie możemy nabyć w kraju, czyli zupełnie inny pogląd na edukację, na metodykę nauczania, w naszym przypadku metodykę nauczania języka angielskiego w kraju, który jest językiem ojczystym naszego przedmiotu, czyli my wyjechałyśmy do Wielkiej Brytanii, do Szkocji.
Wyjechała pani, zaczęła pani, o matko, kompletnie nie umiem uczyć?
Nie, okazało się, że umiemy uczyć. Dosyć się dowartościowałyśmy, poznałyśmy też wiele innych ciekawych metod i bardzo cenne dla nas było to, że mogłyśmy przywieźć stamtąd tak zwane realne materiały, na których możemy w tej chwili nauczać. Dowiedziałyśmy się, co jest ulubioną książką dzieci w Wielkiej Brytanii, nawet tych najmniejszych, i my możemy tę książkę czytać w tej chwili naszym dzieciom. Czyli nie pracujemy tylko i wyłącznie na podręcznikach, staramy się wręcz nawet troszeczkę je marginesować tutaj i przechodzić na oryginalne źródła. Wiemy, z jakich stron internetowych tam korzystają i jakie są dla nich ciekawe, więc jak są dla nich, to także mogą być i ciekawe dla naszych dzieci. Jakie bajki lubią, czego lubią słuchać, i to wszystko przywiozłyśmy taki bagaż doświadczeń, przywiozłyśmy tutaj, fajne, ciekawe pomysły na zabawy i to przedstawiłyśmy naszym dzieciom i okazało się, że to się sprawdziło. One uwielbiają być nauczane właśnie w taki sposób troszeczkę inny, daleki od tego nauczania tak, podręcznikowego, a właśnie za pomocą doświadczenia, pokazując różne ciekawe rzeczy, no i nastawiając na konwersację przede wszystkim, bo niestety, ale nadal te nasze podręczniki są w taki sposób ułożone, że bardzo dużo zajmuje miejsca gramatyka, nauczanie słówek pojedynczych, a nie uczenie konwersacji. Natomiast fakt, że my tam pojechałyśmy i zobaczyłyśmy, w jaki sposób można uczyć, i napisałyśmy programy autorskie. Pani Ania napisała program w klasach 4-6, ja program w klasach 1-3. Na podstawie tego programu autorskiego teraz pracujemy, gdzie właśnie podręcznik jakby jest odsunięty na dalszy plan. My dużo rzeczy robimy dodatkowych. W klasach 1-3 mamy na każdym poziomie klasy z tak zwanym rozszerzonym językiem angielskim. My to tak nazywamy, bo nie jest to nigdzie sformalizowane, ale te dzieci mają jedną dodatkową godzinę języka angielskiego w tygodniu, czyli nie dwie, a trzy godziny. I na tej trzeciej godzinie bawimy się angielskim, mówimy, staramy się używać go podczas zabaw, albo ja czytam bajki, dzieci słuchają, później sobie opowiadamy o tej bajce. Ja jestem nauczycielem, który głównie uczy w klasach 1-3 i bardzo mi zależy na tym, żeby Ta lekcja kojarzyła się dzieciom przede wszystkim z radością, z uśmiechem, z zabawą, żeby one się nie mogły doczekać tego, co będzie na następnym angielskim, a nie tylko z podręcznikiem i sprawdzianami. Niestety te sprawdziany nadal są, bo jesteśmy zobligowani podstawą programową i one muszą występować. No ale też się dowiedziałyśmy na takich szkoleniach, że nie we wszystkich krajach tak jest. Że są takie kraje, których ocen na przykład nie ma w ogóle i dzieci się uczą i wychodzi to rewelacyjnie.
Klasa 4-6, powoli młodzież wkracza w trudniejszy czas, pewnie to też widać na lekcjach. Doświadczenia międzynarodowe w jaki sposób pozwalają pani zachęcić, zmienić podejście?
To jest właśnie to, co pan powiedział, że dopóki sobie nauczyciel nie uświadomi, że ta młodzież się zmienia, to efekty pracy będą marne, ponieważ, że tak powiem, powinniśmy iść za uczniami. Powinniśmy iść za uczniami, a nie uczniowie za nami, tak? Komunikowanie się, otwarcie się na świat i właśnie tak jak wspominaliśmy, czyli takie projekty właśnie jak Erasmus polegające na wymianie uczniów, mobilności. W tym roku, w lutym, nasi uczniowie mieli taką okazję, ponieważ w piątka naszych uczniów z klas szóstych miała okazję wyjechać na Cypr wraz z nami, natomiast następna mobilność jest zaplanowana w przyszłym roku na marzec. Będą to Włochy tym razem, będą to inni uczniowie, także chciałybyśmy swoim działaniem objąć jak największą ilość tych uczniów, ile nam się uda, w związku z czym planujemy zmianę. Te przyjaźnie, które tam się narodziły, zresztą tak obserwujemy, spowodowały, że dzieci się bardziej otworzyły na świat, otworzyły swoje horyzonty myślowe. Też zaciekawiło ich to, zaciekawiły ich inne kultury i jednocześnie same widziały, że muszą swoje zdolności językowe podszlifować trochę. I właśnie to jest to, o czym pani Asia mówiła. W polskiej szkole kuleje właśnie taka zasada, najpierw gramatyka, najpierw słownictwo, taka później komunikacja i to nadal ten pogląd tak się utrzymuje w wielu szkołach.
Bo bardzo wiele osób uczyło się przecież od czwartej klasy, czyli uczyliśmy się kilkanaście lat, a jak mamy powiedzieć coś, to jest problem.
Otóż to, a tutaj właśnie my bardziej nastawiamy się na komunikację i okazuje się, że to się sprawdza, tak? Bo dzieci jednocześnie uświadamiają sobie przez te wszystkie kontakty, że język nie jest celem samym w sobie, ale że jest narzędziem, sprawnym narzędziem do komunikacji. O ile ta komunikacja jest bardziej efektywna czy mniej efektywna, to w pewnym momencie zaczyna im brakować tej gramatyki, brakować słówek, tak? Czyli jednocześnie uczeń staje się autorem swojego procesu uczenia się, czyli główne założenie dzisiaj tak popularnego oceniania kształtującego, czyli sam musi sięgać po słówka, po gramatykę, bo już brakuje mu w pewnym momencie tych środków, tak, do wyrażenia myśli. I o to w tym wszystkim chodzi, tak, że im mniejsze dzieci, no to wiadomo, że ten poziom tej komunikacji jest niższy, ale w pewnym stopniu uzyskuje pewność siebie dziecko, tak. Nawet jeżeli mówi niepoprawnie, ale się komunikuje, ale jest coraz bardziej pewny siebie. No jeżeli już dochodzi do klasy 4., 5., 6, pewność siebie ma, czy już nie ma tej bariery językowej, ponieważ już w pewnym sensie się otrzaskał, tak? Ale już sam jest zdolny do tego, żeby na tej podstawie budować gramatykę i poszerzać swoje słownictwo. I właśnie to jest, że tak powiem, no, podstawa nauczania współczesnego języków obcych, no i otwarcia się, tak? Nauczyciel jednocześnie otwiera się sam z uczniami, bo muszę przyznać, że mam teraz taką klasę, która rzeczywiście sama mnie prowadzi w pewnych momentach i mobilizuje do tego, żeby szukać i żeby podobnie zaczynać podobnie myśleć jak oni, tak? Wiele rzeczy też czasami od nich się uczę, tak? Na przykład jeśli chodzi o wykorzystanie tików, nowoczesnych aplikacji dzisiaj, to właśnie oni mnie mobilizują do tego, bo ja jestem z takiego pokolenia, dla którego komputer nie był, że tak powiem, podstawowym narzędziem, tak jak dzisiaj młodzież.
To, że pani otwiera się na te nowoczesne technologie, to też buduje relacje, no bo to dla pani jest pewna trudność, nie każdemu nauczycielowi by się chciało, a uczniowie to doceniają?
Czy doceniają, no to się okaże, aczkolwiek rzeczywiście po tych wszystkich akcjach, które już z nimi przeprowadziłam, którymi cały czas coś tam robię, to widzę, że rzeczywiście daje to owoce. Mnie to bardzo cieszy i mam nadzieję, że ich też cieszy. Rozmaite akcje, które są zaangażowani i oni, i ja, to widzę uśmiech na ich twarzy, że im to przynosi radość, im to przynosi zadowolenie. Chociażby proste kręcenie filmiku, ponieważ jeden z projektów w ogóle, który realizujemy w ramach Erasmusa i w ramach e-twinningu też opiera się na tym, na współpracy właśnie na powyższej platformie, czyli zamieszczaniu różnego rodzaju zadań z realizacji projektu. Jeden z nich dotyczył na przykład kręcenia filmiku o szkole w języku angielskim. Kolejny kręciliśmy, był to filmik o mieście, również w języku angielskim, a więc spacerowaliśmy sobie po mieście, nagrywaliśmy filmik, mówiliśmy oczywiście po angielsku, Były też rozmaitego rodzaju scenki, przedstawienia wyrażające emocje również w języku angielskim. Przygotowywaliśmy projekt o naszej kuchni polskiej tradycyjnej także w języku angielskim. Także te wszystkie akcje, no widać, że im przynoszą radość i coś wyciągają z tego, tak? Nawet jeżeli zapamiętają kilkanaście zwrotów, wyrażeń, jeżeli sami przygotują, bo też był filmik, który sami przygotowali w języku angielskim. Z pewnością to wszystko pobudza ich kreatywność i motywuje do dalszego działania, a jednocześnie pokazuje im samym, że też potrafią. Czerpią z siebie nawzajem, jako z zasobów edukacyjnych i to jest właśnie kolejne założenie naszego oceniania kształtującego, które świetnie się wpisuje właśnie w sam projekt i w samo podejście do współczesnego nauczania. To ja zyskałam, mogę powiedzieć, że po tylu latach pracy i na e-twinningu i realizacji już drugiego programu Erasmus+, to zyskałam takie przekonanie, że po prostu, że jeżeli nie pójdziemy wraz za uczniami i nie otworzymy się na to ich podejście do świata, a będziemy cały czas, że tak powiem, sztampowo wpatrzeni w dawne metody i w dawne techniki, nie osiągniemy niczego. Jest to po prostu praca bezcelowa.
W Erasmusie można powiedzieć, że jest moduł dla nauczycieli, ale jest to przede wszystkim moduł dla uczniów, między innymi wyjazdy, ten wyjazd na Cypr, co miał dać?
Przede wszystkim chodziło o to, żeby dzieci poznawały siebie, tworzyły jednolite społeczeństwo poprzez integrację, gdyż jak wiadomo, wszyscy się różnimy, ale nasz projekt nosi tytuł Mirrors, czyli lustra, a więc my jesteśmy odbiciem lustrzanym samych siebie, szukamy wspólnych elementów w sobie, porównujemy siebie nawzajem, swoje emocje i jednym z tematów przewodnich naszego projektu jest poszukiwanie emocji, bądź zwalczanie złych emocji, opisywanie tych emocji, stąd technika Teatru Forum, która będzie właśnie też prezentowana całej naszej społeczności szkolnej. Jest to teatr interaktywny, w którym uczniowie bądź widzowie mogą sami modyfikować przedstawienie, czyli nie ma typowego scenariusza, ale oni reagują całym ciałem, reagują sobą. Wiele krajów wykorzystuje metody Teatru Forum do pracy wychowawczej. Jakiś temat przewodni, wyrażenie jakiejś emocji, jest dwójka aktorów. Kolejne osoby podchodzą do danej sceny i próbują ją modyfikować, bądź próbują rozwiązać dany problem bez użycia słów. Czyli jakby takie poznawanie siebie, ale od samego początku, nawet bez wyrażania właśnie słów, może tylko za pomocą mimiki. Jak to dokładnie będzie wyglądać, to się będziemy dowiadywać w przeciągu najbliższych 2 dni, bo mamy zaplanowane szkolenie całej Rady Pedagogicznej. Natomiast dzieci pracowały tymi metodami już na Cyprze. Miały szereg zajęć integracyjnych, ale właśnie też zajęcia z Teatru Forum. Tworzyły maski własne, te maski później były wykorzystywane w kolejnych ćwiczeniach, kolejnych zadaniach. No ale też jak maski, to też karnawał, więc miały możliwość uczestniczenia w karnawale dla dzieci w Limassol, jednym z najsłynniejszych na świecie. Widziały dokładnie, jak to jest przygotowywane, jak to wygląda, jak to jest celebrowane, jak ten karnawał może być obchodzony, gdyż niestety u nas w Polsce nie mamy takiego bogatego zwyczaju związanego z karnawałem. No i myślę, że przywiozły stamtąd wiele, wiele emocji pozytywnych, zawarły wiele znajomości, mają kontakt do dzisiaj z niektórymi uczniami, tęsknią za nimi bardzo i ciągle o nich mówią. Także to jest walor niesamowity, bo oni się porozumiewają w języku angielskim i to jest, nawet jak robią błędy, to niech robią te błędy, ale oni mówią. Mówią, więc ta komunikacja jest tutaj numer jeden.
Gracjan Grabiec. Mogliśmy poszlifować swój język angielski, mogliśmy poznać inną kulturę i zabrać różne znajomości.
Patryk Wasielewski i według mnie najlepsze było w tym, że można było porozmawiać w języku angielskim, bo w Polsce za bardzo nie przydaje nam się aż tak możliwość komunikacji w języku angielskim, aż tak jak na przykład w innym kraju.
A był stresik, no nie wiem, pojawiłeś się w grupie ludzi, którzy pewnie dobrze mówią po angielsku, to przełamać się było trudno?
Znaczy, to były osoby w moim wieku, więc były mniej więcej równe umiejętności w komunikacji, więc nie za bardzo. Były różne zajęcia integracyjne, trzeba było komunikować się w języku angielskim głównie, poznawać siebie w kulturę innych krajów.
Dostajesz listy?
Listów nie, ale niektórzy jeszcze sobie piszą komunikatorami internetowymi.
Nazywam się Hania Kapela i chodzę tutaj do klasy 6A. Tutaj zajęcia właśnie angielskiego w innych szkołach, jak byłam, moje koleżanki mi opowiadają, to po prostu czasami trzeba jakieś takie na co bezu cele i trzeba przepisać. A my tutaj bardzo często dostajemy różne listy albo takie zadania, rozwiązujemy quizy, które przygotowali właśnie uczniowie z innych krajów. Także to jest bardzo fajne. To jest motywujące. Po kilku zajęciach można dostrzec, że się tak jakby To nie były podręczniki, że się uczysz tych słówek na pamięć, ale jednak po tych zajęciach umierzy bardziej ten angielski.
Jakby pani oceniła swoje umiejętności, już się pani dogada?
Tak, tam na Cyprze to bardzo łatwo mi się było z nimi dogadać. W dodatku to było fajnie, bo to lepiej się właśnie porozumieć na przykład z takimi Niemcami, którzy mówią po angielsku, niż z Anglikami. Oni wszyscy umiemy angielski na tym samym poziomie, także się możemy bardzo łatwo zrozumieć. I po tym wyjeździe chodzę na zajęcia dodatkowe jeszcze do Pałacu Młodzieży. To jak mnie pani się pytała, jak tam było, to opowiedziałam pani po angielsku i pani bardzo powiedziała, że się bardzo w tym poprawiłam.
Co ci się na Cyprze najbardziej podobało?
To najbardziej mi się podobało, że właśnie mogłam nowych przyjaciół poznać. Teraz codziennie prawie z nimi piszę, wysyłamy sobie listy, dzisiaj wyślę do takiej mojej koleżanki z Niemiec. Naprawdę bardzo, to było bardzo fajne. Bardzo mi się też podobało, że w końcu mogłam porozmawiać tak po angielsku, tak na co dzień, nie tak tylko tutaj z nami, z Polakami po angielsku na zajęciach, tylko z takimi właśnie osobami z innych krajów, z którymi możemy spraktykować ten angielski. Tam byli jeszcze Niemcy, Włosi, Grecy i Cypryjczycy byli. Wszystkich można było prosto zrozumieć, ale to też było tak, że można było dostrzec, bo każdy kraj ma taki jakby swój angielski akcent. Na przykład Włosi w swoim alfabecie, ja się uczę włoskiego i oni w swoim alfabecie mają literkę H, tylko że ona jest u nich nie ma. Także oni na przykład moje imię, to do mnie mówili Anna, a nie Hania i na przykład Her, Włosy, to mówili po prostu R. No i oni w ogóle tego nie mówili. Ale i tak bardzo łatwo można się było z nimi porozumieć. Jakie zdziwienie. Ale później to szybko załapałam, o co chodzi, i zaczęliśmy gadać ze sobą.
A to było tak, że mieszkaliście u rodzin? Był też kontakt z takim ich normalnym życiem?
Tak, mieszkaliśmy u rodziny. Oni tam się nas pytali, czy ma być taka bardziej normalna kolacja na przykład, czy właśnie jakieś takie cypryjskie specjalne dania. Podawali nam do spróbowania takich przekąsk, jakiś ser taki halloumi, czyli taki, to jest ser z koziego mleka. Albo taki właśnie tradycyjny taki makaron z pieca. To jest coś podobnego trochę do lasagne, tylko że jednak no inne.
Nazywam się Sara Harczenko. Na Cyprze podobała mi się bardzo krajobraz góry. Podobało mi się to, że mogliśmy się wygadać z ludźmi z innego kraju, a nie tylko z Polakami tak gadać, a mogliśmy też zapoznać się z ich kulturą.
To tak trochę wewnętrznie wzmacnia, że ma pani już taką możliwość, mogę pogadać sobie z kimś z drugiego zakątka świata tak naprawdę.
Poprawia samopoczucie, bo wiem, że umiem bardziej już ten angielski i że on mi pomoże w życiu. I mogę dalej wyruszać do innych krajów, a nie tylko siedzieć w Polsce i nic nie robić.
Jak się idzie do szkoły, to czasami człowiek sobie myśli, nauczyciel w ogóle nie wie pewnie, co to jest smartfon albo aplikacja. Spodziewaliście się, że nauczyciele dają radę?
No, na początku nie mieliśmy styczności z tą elektroniką, ale w późniejszych czasach mieliśmy...
Pani zaskoczyła.
Tak. Pani zaskoczyła, że nagle się pojawiają jakieś quizy.
To jest to właśnie, my się na tym znamy, tak to mogę powiedzieć, także ta nauka jest bardzo prosta przez to. I przy okazji można zaobserwować właśnie takie wyniki tego wszystkiego.
Nazywam się Magdalena Harczenko, jestem mamą Sary, która była na wyjeździe.
Szósta klasa, jednak daleko od mamy, samolot. Stresik był?
Oj, duży stresik, duże obawy, duże w ogóle myśli. Człowiek sobie w głowie sam układał, co się może wydarzyć. Tutaj panie nam dużo rzeczy mówiły, tak? Mieliśmy spotkania przed wyjazdem, wiedzieliśmy, gdzie będą, u jakiej rodziny będą. Mieliśmy nawet numer telefonu do rodziny. No, wszystko było tak przygotowanie, ale niestety obawy były, tak?
A widzi pani, że taka forma kształcenia, docierania do uczniów zmienia Sary?
Ja myślę tak, że to bardzo dużo jej pomogło, bo naprawdę zawarła te znajomości. Do tej pory pisze na WhatsAppie, co prawda, listy to piszą tutaj w szkole, ale na WhatsAppie w domu, siedząc w domu, ja mówię, co robisz? Piszę sobie tam z koleżanką z Niemiec. Ja mówię, no i to jest bardzo fajne, tak? Bo nie poleciała tam i nagle wróciła i koniec znajomości. Dalej to podtrzymuje, po angielsku tam pisze, jakoś się dogadują, radzi sobie lepiej, więc jest fajnie.
A takie nowatorskie podejście do uczenia właśnie, podręcznik troszkę dalej, bardziej aktywność, to wam rodzicom się podoba?
Oczywiście, że tak, no bo jak dzieci siedzą w szkole i tylko podręcznik, to takie znudzone już po części potem może nie słuchają, nie widzą, co jest w tym podręczniku. Jak mają takie bardziej lekcje, że coś robią na nich, czy nawet te takie dodatkowe, te filmy nagrywają, no to Sarę to na przykład bardzo wciąga. Dużo jej to daje, bo uczy się innych słów też, tak? Takich, co na lekcji albo gdzieś tam nauczyłaby się dużo później.
Te działania wewnątrz szkoły otwarte są na społeczność. Jesteście w centrum miasta, tak? Dookoła i przedszkola, i zwykli mieszkańcy, oni z tego mogą korzystać?
Jak najbardziej. Poprzedni projekt wyszliśmy nawet na paradę wokół osiedla. W tej chwili staramy się to zrobić tak, żeby korzystały z tego jak największe rzesze środowiska, a przede wszystkim przedszkola. W całą akcję wiosna w Europie zaangażowali byli rodzice, jak rodzice to i środowisko i to wszystko tak się jak gdyby nawarstwia. Nie ma czegoś w szkole, co się robi tylko my. To zawsze gdzieś wychodzi, to zawsze się gdzieś wraca. No i uważam, że wychodzi to bardzo dobrze.
Akcje, to zaangażowanie przekłada się na relacje szkoła-rodzice. Dostrzega pan, że wokół szkoły jest dobry klimat? Bywa, że rodzice są troszkę w opozycji do szkoły, nie interesują się. Ta integracja jest tutaj lepsza?
W naszej szkole jest taki, ja to zawsze powtarzam, taki podstawowy trójkąt. Uczeń, nauczyciel, rodzic. I ten trójkąt praktycznie musi ze sobą współgrać. My organizujemy radę pedagogiczną wspólnie z rodzicami i z uczniami. Staramy się
wyjść... Jest coś takiego, że jest rada pedagogiczna, gdzie pojawiają się rodzice?
Tak, rodzice i uczniowie i podsumowujemy...
Raz w roku czy dwa razy?
Zawsze podsumowanie, tak jak nadzór pedagogiczny, jest raz do dwa razy do roku, z tym, że staramy się, żeby rodzice byli co najmniej raz w roku, bo nie zawsze jest to...
I to są burzliwe spotkania, bo to ciekawe, nie wiedziałem, że tak za naszych czasów chyba nie było takich rad pedagogicznych.
Znaczy, troszeczkę jak gdyby obraz rady pedagogicznej się zmienił. To nie jest już tak, że przysłowiowy stary ględzi, tylko w ten sposób, że robimy to w ramach metodami aktywizującymi. Dzielimy się na grupy, opracowujemy sobie jakiś problem, który mamy wypracować. W ten sposób w tych zespołach znajduje się rodzic, nauczyciel i uczeń i wtedy wypracowujemy sobie dany problem wszystkimi oczyma, tak? Czyli w ten sposób widzi to uczeń, widzi to rodzic, widzi to nauczyciel. Od razu wyjaśnia się te rzeczy, które są, no bo jest to metoda problemowa, w związku z tym wszystkie problemy, uzgadnia się jeden wniosek, który może być zrealizowany. Tak to mniej więcej wygląda.
I to tak jest w każdej szkole? Tak jest obligo? Czy każda szkoła sobie układa te relacje indywidualnie?
To jest autonomia każdej szkoły, tak? Bo każda szkoła ma swój statut, po to ma. Każda szkoła działa we swoim zakresie, każdy ma, wiadomo, że to jest specyfika środowiska, specyfika nauczycieli, uczniów, kwestia dopracowania, wypracowania sobie pewnych metod. No ale jeżeli chcemy, żeby szkoła chciała, liczyła się ze zdaniem rodziców, to nie może być tak, że wypuszczamy ankietę i to analizujemy, bo to już jest przydatne. To nie jest coś, co odeszło do lamusa, natomiast my staramy się zarówno na lekcjach, jak i wśród rad pedagogicznych pracować metodami aktywizującymi. Do tego namawiam nauczycieli i nie wyobrażam sobie, żebym ja nie realizował tego na Radzie Pedagogicznej. Jesteśmy tu, ja już tu pracuję prawie 30 lat, nie, no tak, w tej szkole prawie 30 lat. I praktycznie rzecz biorąc, rodzice to częściowo już nasi absolwenci, tak? My mamy jakiś taki kontakt. Staramy się nawiązać, lepiej usłyszeć to w twarz i dowiedzieć się, jakie bolączki są rodziców i nauczycieli, jak również i uczniów, niż ewentualnie dowiedzieć się tego gdzieś za plecami, dowiadywać się w jakiś sposób przez inne instytucje. Lepiej od razu znaleźć, rozwiązać problem, bo po to rozmawiamy, po to się stara się dyskutować, rozmawiać, słuchać tego, co się mówi, żeby ewentualnie to rozwiązać, tak? Żeby w sumie najważniejsze, ja bardzo przepraszam, ale to jest tak może źle zabrzmi, ale uczeń i rodzic jest naszym klientem.
No właśnie, uczeń i rodzic to klienci. Szkoła musi się zmieniać, musi być nowoczesna, musi być otwarta, żeby przyciągać klientów, jak pan mówi.
Wie pan co, to znaczy rywalizacja jest, była i będzie. Wiadomo, że to wiąże się z tym, że ze spełnieniem zawodowym, tak? Bo mogę powiedzieć, że nauczyciele, że zwolnienie, że chcemy i że, żeby uczniom... Nie, moim zdaniem jest to spełnienie zawodowe. Jeżeli nam się uda wypracować miły klimat, jeżeli nam się uda wypracować fajne metody i będzie tu dobrze i przyjemnie w szkole i uczniowi będzie się podobało i jeszcze się czegoś nauczy, do tej szkoły wrócą zarówno dzieci tych naszych absolwentów, jak również rodzeństwo. To jest praktycznie, to się napędza. Najlepszą opinią jest nasza praca i to, co się odbywa tu na terenie szkoły. Możemy wypisać plakaty, możemy zrobić cokolwiek, ale i tak każdy oceni nas po naszym działaniu. I to jest w sumie najważniejsze. I to praktycznie rzecz biorąc, jeżeli się nie będzie podobało dzieciom, a w naszym przypadku również rodzicom, bo duży wpływ w klasach młodszych mają również rodzice, no to praktycznie rzecz biorąc, dzieci do nas nie przyjdą.
Integracja uczniów, rodziców i nauczycieli nauczycieli plus pasja tworzenia owocuje w szkole podstawowej nr 41 w Bydgoszczy prawdziwą lawiną pomysłów. Spotkałem się tylko z częścią grona pedagogicznego. Od świetlicy po samorząd uczniowski każdy miał coś ciekawego do zaoferowania.
Hanna Matuszewska, jestem nauczycielem edukacji wczesnowszkolnej i wicedyrektorem w szkole. Jeden aspekt współpracy z uczelniami, a szczególnie z naszą uczelnią, czyli UKW w Bydgoszczy, z Instytutem Psychologii i Pedagogiki. Od wielu lat współpracujemy w ramach Laboratorium Zmiany Edukacyjnej. Jest to projekt, który ma wprowadzić innowacyjny model nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Konkretnie właśnie były to zajęcia, które miały u dzieci wykształcić poszukiwanie rozwiązania problemów wieloma metodami, wieloma drogami, nie odrzucanie żadnej z drogi, a jeżeli się okazało, że jakąś drogą nie można dotrzeć do celu, to analizowanie dlaczego. Co poszło nie tak? Mieli rozwinąć sobie również myślenie teoretyczne, a więc pojęciowe, bo bardzo często uważa się, że dzieci nie są w stanie zrozumieć dobrze jakiegoś pojęcia. My infantylizujemy nieraz właśnie naszych uczniów, a tak nie jest. Się okazuje, że dzieci nieraz bardzo potrafią naukowo myśleć. I to też chcieliśmy osiągnąć. Oczywiście dzieci uczyły się współpracy, bo wszystkie zabawy, zajęcia, które się odbywały, to były zajęcia w grupach. Uogólniały, tworzyły nowe teorie, działały, bardzo dużo doświadczeń laboratoryjnych, ćwiczeń dzieci przeszły, ale to nie tylko dla dzieci było, również dla nauczycieli, bo celem naszym jest przeniesienie tej nowej teorii do innych szkół, żeby wszyscy byli otwarci, żeby towarzyszyli dzieciom w nauce, a nie przekazywali tylko teorie. No i oczywiście studenci dużo również się nauczyli, ponieważ patrząc, jak wygląda to nauczanie, stwierdzili, że no, po tym projekcie oni już też będą inaczej podchodzili jako młodzi nauczyciele. Jak należy uczyć, co należy zmienić w swojej mentalności, żeby to wszystko było bardzo owocne.
Chciałam jeszcze nawiązać do innowacyjnego nauczania w naszej szkole. Oprócz Erasmusa i Twinningu mamy także akcję związaną z Odyseją Umysłu. Odyseja Umysłu jest to takie innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów. Nauczyciel prowadzi zajęcia naprowadzając uczniów, ma taką rolę lidera, pomaga rozwiązać niektóre problemy, ale tak naprawdę to do samych rozwiązań dochodzą uczniowie. Jest to taki międzynarodowy konkurs, nasze dzieci właśnie wróciły z eliminacji w Łodzi. Niestety nie przeszło dalej, ale kolejnym etapem jest Gdańsk, a już później Stany Zjednoczone i zdarzają się szkoły Bydgoszczy, które wyleciały do Stanów Zjednoczonych, także jest to, nie jest to rzecz niemożliwa, żeby się udało, dlatego zawsze co roku walczymy. Prowadzi w tej chwili ten projekt pani Gabriela Grzesińska i ona również także patronuje akcją wolontariatu szkolnego i szlachetnej paczki, także nasza szkoła angażuje się, szczególnie klasy 4-6, także w pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują, a także dzieciom ze szpitali.
Nazywam się Bedna Regewa, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Projekt Otwarta Szkoła. Całoroczny kontakt współpracy ze środowiskiem lokalnym, bowiem wychodząc naprzeciw rodzicom i dzieciom z osiedla Szwederowo, zorganizowaliśmy taki właśnie projekt, który ma na celu współpracę również z okolicznymi przedszkolami. Do tego projektu zaprosiliśmy 6 okolicznych przedszkoli. Chcemy w jak najłagodniejszy sposób pomóc dzieciom przekroczyć próg tej szkoły. Czyli dzieci cyklicznie, co miesiąc przychodzą do naszej szkoły na podstawie zabawy. Chcemy przybliżyć najbliższe otoczenie, nauczyć umiejętności, nauczyć zdobywania wiadomości poprzez też liczne doświadczenia.
Ale widzi pani tak z praktyki, że te dzieci, które wcześniej uczestniczyły w takich zajęciach, one się łatwiej jakoś adaptują?
Później we wrześniu? Oczywiście. One są dużo bardziej śmiałe. One przychodzą i mówią: my już tutaj przychodziliśmy, byliśmy w tej szkole, znamy niektórych nauczycieli. Tak więc jest to dla tych dzieci maksymalnie złagodzony próg przejścia właśnie z etapu przedszkolnego do etapu szkolnego.
I minimalizuje się ten stres, który oczywiście pewnie bardzo często się
pojawia. To właśnie o to w tym wszystkim chodzi.
Iwona Szymczak, jestem pedagogiem szkolnym i chciałabym powiedzieć parę słów na temat tej podstawowej wartości, jaką jest bezpieczeństwo. I my tutaj bardzo dużą wagę przykładamy do tego, żeby nasze dzieci czuły się w szkole bezpiecznie. W programie wychowawczym szkoły oparty on jest na programach profilaktycznych spójrz inaczej na agresję. Wszyscy nasi nauczyciele, wychowawcy są przeszkoleni.
Często się mówi, że szkoła tak naprawdę nie radzi sobie z agresją. Agresja trochę to temat tabu, jest bardzo dużo agresji wśród dzieci, już nawet w szkołach podstawowych. To jest tak, że można sobie poradzić z tą agresją?
Trzeba nad tym bardzo pilnie pracować i przede wszystkim zapobiegać zachowaniom agresywnym, a temu sprzyja budowanie właściwych relacji w grupie. I właśnie te programy ułatwiają nam nawiązywanie z dziećmi takiego kontaktu, aby umiały one się wobec siebie zachować i zachowały pewną wrażliwość. Udało nam się wziąć udział w takim projekcie Bezpieczna Plus. I ten plus to jest taka wartość dodana do tych wszystkich działań, które robiliśmy do tej pory, ponieważ na przykład co roku realizujemy we wrześniu Bezpieczna Droga do Szkoły. Tutaj dodatkowo jakby włączyliśmy jeszcze w to działania na przykład dotyczące zachowania bezpiecznego dzieci wobec zwierząt, bo współpracujemy również, robimy zbiórki dla schroniska bydgoskiego dla zwierząt i między innymi nauczyliśmy nasze dzieci z klas 1-3 jak zachować się bezpiecznie wtedy, kiedy atakuje na przykład niebezpieczne zwierzę, no akurat tutaj na przykładzie psa, tak? To jest najbardziej taka sytuacja, tak, prawdopodobna.
Joanna Pstrąg, uczę języka polskiego i od wielu lat jestem koordynatorem takiej akcji organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła z Klasą. Szkoła z Klasą nastawia się przede wszystkim na to, żeby nauczyciele i uczniowie realizowali zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Na przykład nagrywają takie wywiady, jak ja tutaj z panem, i przynoszą do klasy. Malują, rysują komiksy, przygotowują prezentacje, które potem występują na forum klasy i przedstawiają. Prowadzili przez ileś lat blogi, przygotowują podkłady muzyczne pod przedstawienia, też z wykorzystaniem oczywiście komputerów. Uczą się debatować, występują przed grupą, po prostu do wszystkich tych rzeczy nas motywuje ten program, a nas nauczycieli przede wszystkim do tego, żeby właśnie wykorzystywać informatykę na wszystkich zajęciach. To nie tylko informatyka, ale każda lekcja jakby powinna wykorzystywać te technologie. Przy okazji też realizowaliśmy całą serię zadań, cały czas realizujemy, dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Też chcielibyśmy przede wszystkim, żeby dzieci nauczyły się wykorzystywać komputer nie tylko do zabawy, ale przede wszystkim do rozwijania się, do kształcenia, do poszukiwania źródeł informacji. To jest taki właściwie główny cel.
Beata Nowicka, jestem polonistką i chciałam kilka zdań powiedzieć o takich dwóch akcjach, którym patronuję wspólnie z koleżankami od lat na terenie tej szkoły. Pierwsza to jest konkurs o ogólnopolskim zasięgu. Zatytułowany jest Mój szkolny kolega z misji. Chodzi o to, żeby młodzież szkolna i dzieci poznały kulturę innych krajów, ale zwłaszcza kontynentów, a przy okazji włączyły się w jakąś realną pomoc materialną, finansową, również misjonarzom pracującym na misjach, więc oprócz takiego aspektu kulturowego, który staramy się poruszać na zajęciach, głównie lekcyjnych, mamy też konkretne zbiórki, makulatury filatelistycznej, czyli znaczków pocztowych, które dla nas może nie są atrakcyjne, ale dla filatelistów na całym świecie, tak, trafiają do nich po prostu, a środki uzyskane ze sprzedaży wspierają misję. Srebro w postaci złomu, za które się na przykład na Filipinach buduje domy potem, zabawki, no a w tym roku zbieraliśmy kredki, które przekażemy fizycznie pani zajmującej się fundacją Kredki dla Afryki. Jest to też pani, która tutaj w Bydgoszczy jest nauczycielką szkoły średniej i rokrocznie jeździ do Afryki za swoje prywatne pieniądze właśnie z nazbieranymi kredkami, pomocami naukowymi. No i króciutko jeszcze druga rzecz, to jest konkurs też taki troszkę z pogranicza kultury, historii, religii. Konkurs, który jest zatytułowany Święci Wspólnej Europy. Nam jako organizatorkom chodziło o to, by pokazać, że wśród tej masowej kultury amerykańskiej, która nas zalewa, w tej chwili jest dużo wartości takich wspólnej dla całej Europy, nie wynikających koniecznie, które nie muszą być koniecznie poruszane na lekcjach religii, ale przybliżenie postaci takich świętych, które dzieciom może są nawet bliskie, ale nie wiedzą, że są to święci europejscy. Święty Walenty chociażby w zupełnie innym kontekście, święty Wojciech, święta Jadwiga Andegaweńska. No w tym roku święty Marcin i Mikołaj, patroni Bydgoszczy, gdzie to pięknie nam współgrało z rocznicą, z jubileuszem miasta.
Grażyna Mężydło pracuje w świetlicy. W naszej świetlicy są realizowane 3 granty oświatowe. Sprawnościowy turniej ekologiczny dla świetlic miasta Bydgoszczy. Drugim jest teatralny świetlik. Przegląd zespołów teatralnych świetlic miasta Bydgoszczy jest od 2009. I muzyczny świetlik, przegląd zespołów wokalno-tanecznych i instrumentalnych.
Czyli to jest tak, że dzieciaki przychodzą do świetlicy i co, zakłada się zespół na przykład teatralny i później on prezentuje spektakle gdzieś na zewnątrz?
W świetlicy mamy koło teatralne, koło wokalno-taneczne, koło turystyczno-krajoznawcze i origami i plastyczne.
Ale jest w ogóle czas na to, żeby w świetlicy aż tak bardzo działać? Bo to dzieci przebywają kiedy? Przed lekcjami, po lekcjach? Jak to wygląda?
Przed lekcjami i po lekcjach i właśnie zajmujemy im tym czas. Trochę mają czasu na zabawę, ale chodzi o to, żeby im zająć czas i żeby to było konkretne.
Czyli tak naprawdę świetlica przekształca się w takie koło zainteresowań, no bo tak. Jakiś zespół teatralny.
Tak, oczywiście. No i w ciągu roku szkolnego organizujemy ze względów teatralnych przedstawienia dla rodziców, dla dziadków. Uczestniczymy w konkursach pozaszkolnych również.
Sylwia Hałas. Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w wielu akcjach prozdrowotnych, między innymi w miejskim projekcie Na ścieżkach zdrowia. Wszelkie akcje prozdrowotne. Śniadanie daje moc. Uwolnijmy dzieci od dymu tytoniowego. Aktywnie pozdrowie. Mam kota na punkcie mleka. Lekki tornister lub klub bezpiecznego puchatka i wiele, wiele, wiele innych. A jako szkoła mogę się pochwalić, że zdobyliśmy certyfikat szkoły przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej pod patronatem Ministerstwa Edukacji. Od 2012 roku w naszej szkole prowadzimy tak zwane warsztaty twórczości rodzinnej i na te warsztaty już dzisiaj zapraszamy, ponieważ w najbliższą sobotę, 1 kwietnia od godziny 10 do 12 odbędą się warsztaty wielkanocne i zapraszamy wszystkich rodziców, dziadków, opiekunów wraz z dziećmi 5- i 6-letnimi z okolicznych przedszkoli. Lepimy, kleimy, brudzimy się, bawimy. Rozwijamy grafomotorycznie ręce, bawimy się sensomotoryką, śpiewamy.
No ile prawdziwe jest powiedzenie, że szczęśliwe dziecko to brudne dziecko?
Na 100%. Proszę sprawdzić, w sobotę od 10 do 12.
Alicja Esuman-Mensach, tutaj uczestniczę w promowaniu edukacji ekologicznej. A więc w tym roku po raz 18 odbędzie się już pod nazwą Bydgoski Konkurs Ekologiczny. Konkurs polega przede wszystkim na tym, że próbujemy tutaj wychwycić uczniów, którzy są szczególnie zaangażowani w sprawy ekologiczne. Samo przygotowanie do konkursu wymaga bardzo, bardzo dużego nakładu pracy, ponieważ dzieciaki robią to same. Chodzi o takie zaktywizowanie właśnie tej samoedukacji. Oczywiście zbieraniu informacji określonych tematem, bo choć mówi się, że to jest konkurs ekologiczny, co roku właściwie temat się zmienia.
Teresa Górna, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, aktualnie wychowawcą klasy drugiej A i jednocześnie od kilku lat koordynatorem w naszej szkole takiego projektu Bydgoski Bąbel Matematyczny. To jest takie nowe podejście do nauczania matematyki. Chodzi o to, żeby dzieci działały, żeby bawiły się, nie wiedząc wcale, że przy tym uczą się matematyki. Stosujemy na naszych lekcjach bardzo dużo gier matematycznych. Są to zwykłe planszówki, które znamy od zawsze, a wykorzystując kostki można świetnie się bawić, mnożyć, dzielić, dodawać, odejmować. Tak samo zwykła talia kart do gry, która znana jest wszystkim. To też sposób na świetną zabawę, na dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Liczby na kartach to tak naprawdę działania matematyczne i dzieci bawią się, nie muszą wcale tego zapisywać, nie muszą wcale pisać nudnych słupków, jak kiedyś się pisało, tylko właśnie na zasadzie działania. To w myśl takiej zasady powiedz mi, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam, pozwól działać, a zrozumiem.
Katarzyna Fredyk, doradca metodyczny w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli, a jednocześnie nauczyciel matematyki w obecnej szkole. Ja bym chciała powiedzieć kilka słów na temat programu prowadzonego w szkole w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego. Zdolni z Nadbyrdy, czyli realizacji zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów szkół podstawowych z całej Bydgoszczy. I były to zajęcia z matematyki, gdzie oprócz takich rozwiązywania nietypowych zadań matematycznych, również dzieci miały do czynienia w dużej ilości z technologią informacyjno-komunikacyjną, a także z programowaniem. Były na warsztatach robotyki i programowania, wykorzystywały różnego rodzaju programy, aplikacje Prezi, Clockstar, Learning Apps, MovieMaker i dużo, dużo więcej.
Michał Ruczyński, instruktor kajakarstwa. Bydgoszcz słynie ze sportów wodnych, bardzo mocno stoi wioślarstwo. również bardzo mocno kajakarstwo, 3 kluby. W tej szkole mamy klasy sportowe i współpracujemy z klubem sportowym Zawisza. Od 4. klasy szkoły podstawowej zaczynamy przygodę z kajakarstwem. Na początku w formie bardziej zabawy i przemycania gdzieś elementów kajakarstwa właśnie poprzez zabawę i stopniowo coraz więcej tych elementów jest wprowadzanych. Pojawia się piękna pogoda, robi się cieplej, no i gdzieś tam na wiosnę, w maju, czerwcu zaczynamy na te kajaczki schodzić.
Nie ma lęku, to jednak dzieci.
No, zgadza się, dzieci, ale też od początku dużą uwagę zwracamy na to, żeby opanowały umiejętność pływania, więc już od samego początku mamy zajęcia na basenie pływackim, żeby te dzieci też same po prostu się tego nie bały.
Zdarza się, że jest jakieś lądowanie w wodzie?
No, nie tylko zdarza się, ale jest to raczej pewnik, że w wodzie lądują, ale no, wiedzą jak się zachować. My jesteśmy na motorówce, mają kapok, więc tak naprawdę nie ma żadnego niebezpieczeństwa.
Gracjan Czapiewski, jestem nauczycielem muzyki i plastyki oraz opiekunem samorządu uczniowskiego.
Co nauczyciel, to jakiś pomysł, jakiś projekt. Uczniowie są wciągani w różne inicjatywy. Widzi pan jako opiekun samorządu, że oni tutaj są aktywni, że faktycznie to co robicie promienieje na nich?
Muszę powiedzieć, że nasz samorząd wyróżnia się swoją działalnością spośród innych samorządów uczniowskich. Oprócz tej działalności statutowej organu, która wynika z ustawy, czyli diagnozowania potrzeb, decydowania, współdecydowania w sprawach szkoły w obszarze dydaktyki między innymi i przestrzeni szkolnej, nasz samorząd współpracuje bardzo silnie z gronem pedagogicznym i z radą rodziców, co obfituje dużą ilością akcji. W czasie roku to jest około 25 akcji, które samorząd przeprowadza i to są różnorakie akcje i długofalowe, krótkofalowe, takie akcje, które mają uatrakcyjnić życie w szkole, także te, które mają pomagać na przykład biedniejszym osobom lub zwierzętom. Także kreatywność naszych uczniów jest bardzo wielka i siłą tego samorządu jest przede wszystkim wsłuchiwanie się w społeczność szkolną i jej potrzeby.
Pisanie projektów i szukanie pieniędzy to niełatwa sprawa. Najważniejszy jest jednak w tym wszystkim zapał. Gdy się chce, praca staje się pasją. Nauczyciel z pasją jest w stanie pokonać wszelkie administracyjne trudności, na co dowodów dziś nie brakowało. To były Wieczorne Piksele w Polskim Radiu PIK. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Wieczorne Piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne Piksele.
Stop your fooling.